Głębokie uczenie maszynowe, od neuronów do transformerów. Rozdział 1. Rozdział 1. Narodziny sztucznej inteligencji i pierwsze neurony. Żyjemy w czasach, kiedy maszyny rozmawiają z nami jak ludzie, rozpoznają nasze twarze, tłumaczą języki i komponują muzykę. To wszystko stało się możliwe dzięki jednemu z najważniejszych odkryć w historii informatyki. Głębokiemu uczeniu maszynowemu. Ale żeby zrozumieć, czym jest ta technologia i dlaczego zrewolucjonizowała nasz świat, musimy cofnąć się do samego początku. Do lat 40. XX wieku, kiedy naukowcy po raz pierwszy zadali sobie pytanie, czy maszyna może myśleć. Rok 1943. Świat pogrążony jest w chaosie II wojny światowej, a dwóch naukowców, neurolog Warren M.C. Zulloch i matematyk Walter Pitts, siedzi nad kartkami papieru i próbuje opisać matematycznie to, jak działa ludzki mózg. Ich praca, opublikowana pod tytułem Logiczny rachunek idei immanentnych w aktywności nerwowej, była pierwszą formalną próbą stworzenia modelu sztucznego neuronu. Choć brzmi to bardzo technicznie, pomysł był elegancki w swojej prostocie. Neuron biologiczny przyjmuje sygnały od wielu innych neuronów, sumuje je, a jeśli suma przekroczy pewien próg, wysyła własny sygnał dalej. M.C. Zulloch i Pitts pokazali, że taki prosty mechanizm można opisać równaniami matematycznymi. Jednak prawdziwy przełom nastąpił kilkanaście lat później, w roku 1958, kiedy psycholog Frank Rosenblatt skonstruował urządzenie zwane perceptronem. Nie był to program komputerowy, był to prawdziwy, fizyczny przyrząd zbudowany z fotokomórek, kabli i potencjometrów. Perceptron marki, bo tak go nazwano, mógł rozpoznawać proste wzorce wizualne. Rosenblatt twierdził, że jego wynalazek to pierwszy krok do stworzenia maszyny, która będzie mogła chodzić, mówić, widzieć, pisać i odtwarzać samą siebie. Prasa szalała z zachwytu. The New York Times pisał, że perceptron to embrion komputera elektronicznego, który będzie mógł chodzić po ulicy i rozpoznawać ludzi. Entuzjazm był przedwczesny. W roku 1969 Marvin Minsky i Seymour Papert, dwaj czołowi naukowcy z MIT, opublikowali książkę pod tytułem Po prostu Perceptrons. Matematycznie i bezlitośnie udowodnili, że pojedynczy perceptron ma fundamentalne ograniczenia. Nie może, na przykład, nauczyć się tak prostej operacji jak funkcja XOR, wykluczające lub. Jeśli wejście pierwsze jest prawdziwe lub wejście drugie jest prawdziwe, ale nie oba jednocześnie, takiego rozróżnienia perceptron nie potrafi dokonać. To brzmi jak drobiazg, ale miało druzgocące konsekwencje dla całej dziedziny. Po publikacji Mińskiego i Paperta nastąpiła tak zwana pierwsza zima sztucznej inteligencji. Finansowanie badań wyschło. Naukowcy zajmowali się innymi tematami. Przez ponad dekadę, od roku 1970 do 1986, sieci neuronowe były tematem wstydliwym w akademickich korytarzach. Nikt nie chciał się do nich przyznawać. Ale kilku upartych badaczy nie poddało się. Przełomem, który odmienił wszystko, był algorytm propagacji wstecznej błędu, znany po angielsku jako back propagation. Choć jego matematyczne podstawy były znane już wcześniej, podobne pomysły niezależnie opracowali Neyman, Verbos i inni, to dopiero w roku 1986 David Rumelhart, Geoffrey Kington i Ronald Williams opublikowali pracę, która pokazała praktyczną użyteczność tej metody dla uczenia wielowarstwowych sieci neuronowych. Artykuł w Nature, zatytułowany Learning Representations by Back Propagating Errors, stał się jedną z najczęściej cytowanych prac w historii informatyki. Na czym polega propagacja wsteczna? Wyobraźmy sobie, że sieć neuronowa dostaje na wejściu zdjęcie kota i ma powiedzieć, czy to kot. Początkowo sieć nie wie nic, jej odpowiedź jest losowa. Powiedzmy, że mówi pies. To błąd. Algorytm propagacji wstecznej oblicza, o ile każda waga w sieci przyczyniła się do tego błędu i poprawia te wagi w kierunku, który zmniejszy błąd przy następnej próbie. Proces powtarza się tysiące, miliony razy, z tysiącami różnych przykładów. I stopniowo sieć uczy się rozpoznawać koty. To wydaje się proste, ale w praktyce było rewolucją. Nagle można było trenować sieci z wieloma warstwami, sieci głębokie właśnie. Każda warstwa uczyła się coraz bardziej abstrakcyjnych cech. Pierwsza warstwa mogła rozpoznawać krawędzie na obrazach. Druga, łączyć krawędzie w kształty. Trzecia, kształty w części ciała zwierząt. Czwarta, całe zwierzęta. Ta hierarchiczna budowa wiedzy była czymś, czego perceptron Rosenblatta nigdy nie mógł osiągnąć. Jednak entuzjazm znów okazał się przedwczesny, tym razem z powodów bardziej praktycznych. Sieci głębokie były niezwykle głodne zasobów. Komputery lat 80. i 90. po prostu nie były wystarczająco szybkie, Żeby trenować duże sieci, pojawiły się też problemy matematyczne, tak zwany problem zanikającego gradientu. W bardzo głębokich sieciach sygnał błędu, propagowany wstecz przez wiele warstw, zanikał jak echo w dużej sali. Głębokie warstwy po prostu nie uczyły się niczego. Nastąpiła druga zima sztucznej inteligencji. Ale historia kołem się toczy, a naukowcy, szczególnie ci naprawdę zafascynowani tematem, nie poddają się. Geoffrey Kington z Uniwersytetu w Toronto, Jan Lecun z Bell Labs, Joshua Bendio z Montrealu, ciczej badacze przez całe lata 90. i 2000 pracowali w niemal całkowitej izolacji od mainstreamu badań sztucznej inteligencji, rozwijając techniki głębokich sieci neuronowych, kiedy nikt inny nie chciał o tym słyszeć. Za tę wytrwałość zapłacił im świat w roku 2018 nagrodą Turinga, informatycznym odpowiednikiem Nagrody Nobla. Rok 2012 okazał się rokiem przełomowym. Na konkursie rozpoznawania obrazów ImageNet drużyna Hintonowa, składająca się z niego samego i jego studentów Aleksa Kliseskiego oraz Ilii Suckevera, zaprezentowała sieć nazwaną AlexNet. Sieć ta nie tylko wygrała konkurs, rozbiła konkurencję. Jej wskaźnik błędu był o ponad 10 punktów procentowych niższy niż drugiego w klasyfikacji uczestnika. To tak, jakby w zawodach sprinterskich ktoś pobiegł o 2 sekundy szybciej niż wszyscy pozostali. Świat informatyki zamarł, a potem rzucił się w kierunku głębokiego uczenia maszynowego z całą mocą, jaką dysponował. Rozdział 2. Rozdział 2. Anatomia sztucznego neuronu i jak działa sieć. Zanim zagłębimy się w bardziej zaawansowane architektury głębokiego uczenia, musimy dobrze zrozumieć podstawowy budulec całego systemu sztuczny neuron. Brzmi może jak skomplikowany twór, ale w gruncie rzeczy jest to bardzo prosta jednostka obliczeniowa, która inspirowana jest swoim biologicznym odpowiednikiem. Wyobraź sobie prawdziwy neuron w twoim mózgu. Ma on dendryty, długie wypustki, którymi odbiera sygnały od innych neuronów. W ciele komórki sygnały te są sumowane. Jeśli suma jest wystarczająco duża, neuron odpala i wysyła sygnał elektryczny przez akson do kolejnych neuronów. To jest dokładnie to, co robi sztuczny neuron, tyle że w formie matematycznej. Sztuczny neuron przyjmuje kilka wartości wejściowych. Nazwijmy je x1, x2, x3 i tak dalej. Może być ich tyle, ile chcemy. Każde wejście ma przypisaną wagę. Nazwijmy je w 1, w 2, w 3. Wagi to liczby, które mówią, jak bardzo dane wejście jest ważne dla neuronu. Jeśli waga jest duża i dodatnia, to sygnał na tym wejściu bardzo pobudza neuron. Jeśli waga jest duża i ujemna, sygnał hamuje neuron. Jeśli waga jest bliska zeru, dane wejście jest dla neuronu prawie nieistotne. Neuron mnoży każde wejście przez jego wagę, a potem sumuje wszystkie te iloczyny. Dostajemy jedną liczbę. Do tej liczby dodajemy jeszcze tak zwany bias, termin przesunięcia, który pozwala sieci lepiej dopasowywać się do danych. Możemy myśleć o biasie jako domyślnej skłonności neuronu, ile potrzebuje pobudzenia, żeby odpalić, nawet kiedy wszystkie wejścia są zerowe. Ale samo sumowanie to za mało. Gdyby każdy neuron robił tylko liniowe kombinacje swoich wejść, to cała sieć złożona z tysięcy takich neuronów wciąż byłaby tylko jedną wielką liniową funkcją. A liniowe funkcje nie są w stanie opisać złożonych wzorców danych. Tutaj wkraczają funkcje aktywacji. Funkcja aktywacji bierze wyjście sumatora i przepuszcza je przez pewną nieliniową transformację. Pierwsza historycznie używana funkcja aktywacji to funkcja schodkowa. 0 poniżej progu, 1 powyżej. Elegancka, ale matematycznie kłopotliwa, bo nie jest różniczkowalna. A różniczkowalność jest kluczowa dla algorytmu propagacji wstecznej. Dlatego przez długi czas używano funkcji sigmoidalnej, która płynnie przechodzi od zera do jedności. Ma ładną przywą w kształcie litery S i jest różniczkowalna wszędzie. Problemem jest jednak to, że przy bardzo dużych lub bardzo małych wartościach wejściowych gradient sigmoidalny jest bliski zeru, to właśnie przyczynia się do wspomnianego wcześniej problemu zanikającego gradientu w głębokich sieciach. Inną popularną funkcją była tangenta hiperboliczna, zwana w skrócie tang, która zamiast od 0 do 1 przechodzi od minus 1 do plus 1. Ma podobny kształt do sigmoidy, ale jest wycentrowana na zerze, co sprawia, że w praktyce działa nieco lepiej. Jednak problem zanikającego gradientu nadal istnieje. Prawdziwa rewolucja przyszła ze strony pozornie bardzo prostej funkcji RELU, czyli Redzki Fit Linear Unit, czyli po polsku prostoliniowa jednostka prostownicza. Jej definicja jest banalnie prosta. Jeśli wejście jest ujemne, wyjście wynosi 0. Jeśli wejście jest dodatnie, wyjście jest równe wejściu. To wszystko. Żadnych wykładników, żadnych logarytmów, tylko jedno porównanie. Ale ta prostota okazała się jej największą siłą. RELU nie ma problemu zanikającego gradientu dla wartości dodatnich. Gradient wynosi po prostu 1. Obliczenia są błyskawiczne. I co ciekawe, sieci z RELU uczą się szybciej i osiągają lepsze wyniki niż sieci Sigmoidą. Dlaczego? Częściowo dlatego, że RELU wprowadza rzadkość aktywacji. W danym momencie aktywna jest tylko część neuronów, co sprawia, że reprezentacje są bardziej efektywne. Mózg ludzki też działa podobnie, w każdej chwili aktywnych jest tylko kilka procent neuronów. Oczywiście RELU ma też wady. Tak zwany umierający RELU neuron, który raz dostanie ujemne wejście na wagi, może utknąć w stanie zerowym i nigdy się nie ożywić. Dlatego powstały warianty, jak RELU, który zamiast zera dla ujemnych wartości zwraca bardzo małą wartość ujemną, ELU, PRELU i wiele innych. Teraz wyobraźmy sobie, że łączymy wiele neuronów razem. Jeden neuron to jeden mózg komórkowy, ale sieć neuronowa to kolonie setek, tysięcy, milionów takich komórek zorganizowanych w warstwy. Warstwa wyjściowa przyjmuje surowe dane, piksele obrazu, tokeny tekstu, wartości liczbowe. Warstwy ukryte przetwarzają te dane w coraz bardziej abstrakcyjne reprezentacje. Warstwa wyjściowa produkuje końcową odpowiedź. W typowej sieci do klasyfikacji obrazów, warstwa wyjściowa ma tyle neuronów, ile jest kategorii. Jeśli rozpoznajemy 10 cyfr od 0 do 9, warstwa wyjściowa ma 10 neuronów. Neuron z najwyższą wartością wyjściową wskazuje, którą cyfrę sieć rozpoznała. Stosuje się tu zazwyczaj funkcję softmax, która normalizuje wyjścia tak, żeby sumowały się do jedynki. Można je wtedy interpretować jako prawdopodobieństwa. Cała sieć jest więc jakby wielowarstwowym filtrem, który przekształca surowe dane wyjściowe stopniowo w coraz bardziej użyteczne reprezentacje. W sieciach rozpoznawania obrazów pierwsza warstwa ukryta uczy się wykrywać krawędzie, linie poziome, pionowe, ukośne. Druga warstwa łączy krawędzie w proste kształty, rogi, okręgi, trójkąty. Trzecia warstwa rozpoznaje bardziej złożone obiekty, oczy, nosy, koła. Czwarta, całe twarze, samochody, zwierzęta. To hierarchiczne uczenie się cech jest jedną z najważniejszych zalet głębokich sieci. Ale skąd sieć wie, jak ustawić wagi? Tego uczy się właśnie przez trening. Zaczynamy od losowych wag. Sieć nie wie nic. Podajemy jej przykład strenowanego zbioru danych. Sieć produkuje odpowiedź. Porównujemy z prawidłową odpowiedzią i obliczamy błąd za pomocą funkcji kosztu, zwanej też funkcją straty. Następnie algorytm propagacji wstecznej oblicza, w którym kierunku należy zmienić każdą wagę, żeby błąd był mniejszy. Robimy mały krok w tym kierunku i powtarzamy to dla następnego przykładu, i następnego, i następnego, setki tysięcy razy. Ten proces optymalizacji to stochastyczny spadek gradientu, w skrócie SGD, albo jego bardziej zaawansowane warianty jak ADAM, RMS Prop czy ADAGAT. Wyobraźmy sobie, że błąd sieci to krajobraz górski, a my chcemy dojść do najniższego punktu, globalnego minimum. Gradient mówi nam, w którym kierunku teren opada. Idziemy w dół, krok po kroku. Czasem wpadamy do lokalnych dolin, z których trudno się wydostać. Ale przy odpowiednich technikach i wystarczającej ilości danych udaje się znaleźć bardzo dobre rozwiązania. Rozmiar kroku, jaki robimy przy każdej aktualizacji wag, to learning rate, współczynnik uczenia. To jeden z najważniejszych hiperparametrów sieci. Za duży learning rate sprawia, że przeskakujemy przez minimum i błąd nie maleje. Za mały sprawia, że uczenie trwa bardzo długo i może utknąć. Dobór właściwego learning rate to część sztuki trenowania modeli głębokiego uczenia. Rozdział czy sieci konwolucyjne i rewolucja w widzeniu maszynowym. Gdybyś miał wskazać jeden moment, w którym głębokie uczenie maszynowe przeszło z akademickiej ciekawostki do siły zmieniającej świat. Większość ekspertów wskazałaby rok 2012 i sukces AlexNetu w konkursie ImageNet. I chociaż AlexNet był siecią głęboką z propagacją wsteczną, jego sekretna broń miała starszą historię. Był nią pomysł konwolucyjnych sieci neuronowych, opracowany przez Jana Lecuna jeszcze w późnych latach 80. Ale zacznijmy od pytania, dlaczego do przetwarzania obrazów potrzebujemy czegoś specjalnego? Dlaczego zwykła sieć neuronowa, którą opisałem w poprzednim rozdziale, nie wystarczy? Odpowiedź leży w liczbach. Typowy obraz w kolorze o rozdzielczości zaledwie 256x256 pikseli ma w sobie ponad 197 tysięcy wartości wejściowych. Każdy piksel w trzech kanałach kolorów. Jeśli pierwsza warstwa ukryta naszej sieci ma 1000 neuronów, a każdy neuron jest połączony z każdym wejściem, mamy już prawie 200 milionów parametrów wag do nauczenia. Tylko w pierwszej warstwie, przy większych obrazach, takich jak stosowane w praktycznych zastosowaniach, 1000 na 1000 pikseli, liczby stają się absurdalne, miliardy parametrów w samej pierwszej warstwie. Ale jest jeszcze głębszy problem. W sieci w pełni połączonej, gdzie każdy neuron widzi cały obraz, sieć musi niezależnie nauczyć się, że kod na lewym górnym rogu zdjęcia i kod na prawym dolnym rogu to te same obiekty. Każde przesunięcie obiektu to dla sieci zupełnie nowy wzorzec do nauczenia. To ogromna marnotrawność zasobów. Konwolucyjne sieci neuronowe, w skrócie CNN, rozwiązują oba te problemy jednocześnie dzięki dwóm kluczowym pomysłom w współdzieleniu wag i lokalnej łączności. Wyobraź sobie mały filtr, powiedzmy kwadrat obok uczyna czy piksele. Ten filtr to nic innego jak 9 wartości liczbowych wag. Teraz przesuwamy ten filtr systematycznie po całym obrazie, od lewego górnego rogu do prawego dolnego, krok po kroku. W każdej pozycji filtr mnoży swoje wartości przez wartości pikseli, które zakrywa, sumuje wszystkie iloczyny i produkuje jedną liczbę wyjściową. Całość tych wartości wyjściowych ze wszystkich pozycji filtra tworzy tak zwaną mapę cech, feature map. Kluczowy pomysł jest taki, że ten sam filtr z tymi samymi wagami jest używany w każdej pozycji na obrazie. Zamiast uczyć się osobno, jak wygląda pionowa krawędź w lewym górnym rogu i jak wygląda pionowa krawędź w prawym dolnym rogu, sieć uczy się jednego filtra wykrywającego pionowe krawędzie i stosuje go wszędzie. To właśnie jest współdzielenie wag. Zamiast milionów parametrów mamy 9. Oczywiście jedna mapa cech to za mało. W typowej pierwszej warstwie konwolucyjnej możemy mieć 64 albo 128 takich filtrów. Każdy uczący się wykrywać inną cechę, poziome krawędzie, ukośne linie, określone tekstury. Każdy filtr produkuje swoją mapę cech i wszystkie te mapy razem tworzą wyjście pierwszej warstwy konwolucyjnej. Kolejna ważna operacja w CNN to pooling, zwykle maksymalny pooling. Wyobraź sobie, że dzielisz mapę cech na małe prostokątne regionu, powiedzmy 2 na 2 piksele, i z każdego regionu zostawiasz tylko największą wartość. To zmniejsza rozmiar mapy cech o połowę w każdym wymiarze. Dlaczego to jest dobre? Po pierwsze zmniejsza liczbę obliczeń. Po drugie wprowadza pewną niezmienność translacji. Jeśli wykryty obiekt przesuniemy o 1 piksel, po operacji Max Pooling wynik będzie taki sam. Sieć staje się mniej czuła na dokładną pozycję cech. Typowa sieć CNN składa się z naprzemiennych warstw konwolucyjnych i poolingowych, po których następują jedne lub dwie w pełni połączone warstwy na końcu. Te ostatnie warstwy zbierają wszystkie cechy wyekstrahowane przez warstwy konwolucyjne i łączą je w końcową odpowiedź klasyfikacyjną. Jan LeCun zademonstrował tę architekturę spektakularnie już w roku 1989, trenując sieć zwaną LeNet do rozpoznawania odręcznie pisanych cyfr. System ten był wdrożony przez Bank of America i inne instytucje finansowe do odczytywania kwot na czekach bankowych. Przez całe lata 90. przetwarzał znaczącą część czeków w Stanach Zjednoczonych. To był pierwszy komercyjny sukces głębokich sieci neuronowych. Ale to AlexNet z roku 2012 zmienił wszystko. Sieć Alexa Kriszewskiego i Geoffreya Hintona miała 8 warstw, 5 konwolucyjnych i 3 w pełni połączone i była trenowana na dwóch procesorach graficznych przez 5 do 6 dni. Kluczowe innowacje, użycie RLU zamiast sigmoidy, technika dropout do zapobiegania przeuczeniu, augmentacja danych. Na konkursie ImageNet, gdzie zadaniem było sklasyfikowanie ponad miliona obrazów do 1001 kategorii, AlexNet osiągnął wskaźnik błędu top 5 wynoszący 15,3%. Drugi w klasyfikacji uczestnik miał 26,2%. To było trzęsienie ziemi. Po AlexNecie architektura konwolucyjna zaczęła się rozwijać błyskawicznie. VGGNet z 2014 roku od Oxford Visual Geometry Group pokazał, że głębsze sieci z małymi filtrami czy działają lepiej niż płycze z dużymi filtrami. Sieć VGG19 miała 19 warstw i była szkolona przez 3 tygodnie na 4 kartach graficznych. Osiągnęła 7,3% błędu top 5 na ImageNet. GoogleNet, inaczej Inception, z 2014 roku poszedł w innym kierunku. Zamiast po prostu głębiej, Microsoft zaprojektował TZW moduły Inception, które w jednej warstwie stosowały filtry o różnych rozmiarach równolegle. Wyniki były inne, ale lepsze, 6,67% błędu przy znacznie mniejszej liczbie parametrów niż VGG. Jednak prawdziwy przełom w głębokości sieci konwolucyjnych dokonał Microsoft Research w 2015 roku, prezentując ResNet, Residual Network. Podstawowy problem z bardzo głębokimi sieciami, powiedzmy 50 albo 100 warstw, jest taki, że podczas trenowania gradient zanika albo eksploduje. Taimingche i jego współpracownicy znaleźli eleganckie rozwiązanie, połączenia residualne, zwane też skip connections. Wyjście każdego bloku dwóch lub trzech warstw jest dodawane bezpośrednio do wyjścia warstwy wejściowej tego bloku. Zamiast uczyć się pełnego przekształcenia, warstwy uczą się tylko reszty, residuum, które należy dodać do wejścia. Dzięki temu gradient ma prostą drogę przez sieć i może dotrzeć do wczesnych warstw bez zanikania. ResNet ze 158 warstwami osiągnął zaledwie 3,57% błędu top 5 na ImageNet, poniżej ludzkiego poziomu, szacowanego na 5,1%. To był moment, kiedy maszyna po raz pierwszy zobaczyła lepiej niż człowiek, przynajmniej w wąskim zadaniu klasyfikacji obrazów ze zdefiniowanego zbioru kategorii. Wiadomość ta obiegła świat i wstrząsnęła nawet sceptykami. Głębokie uczenie maszynowe stało się mainstreamem, zdobywając finansowanie, talenty i zainteresowanie przemysłu na niespotykaną dotąd skalę. Rozdział 4. Rozdział 4. Sieci rekurencyjne, pamięć i przetwarzanie języka. Sieci konwolucyjne podbijały świat widzenia maszynowego, ale świat języka wymagał zupełnie innego podejścia. Obraz to siatka pikseli, w której każdy piksel ma swoje sąsiedztwo, ale nie ma jednoznacznego początku ani końca. Tekst natomiast to sekwencja, słowa następują po sobie w określonej kolejności, która jest fundamentalna dla znaczenia. Pies ugryzł człowieka i człowiek ugryzł psa mają te same słowa, ale zupełnie różne znaczenia. Jak radzić sobie z danymi sekwencyjnymi? Jak przetworzyć zdanie w sposób, który uwzględnia kolejność słów i ich wzajemne relacje? Odpowiedzą na to pytanie były rekurencyjne sieci neuronowe, po angielsku Recurrent Neural Networks, znane jako RNN. Podstawowa idea sieci rekurencyjnej jest prosta i elegancka. Wyobraź sobie sieć, która przetwarza sekwencję krok po kroku. Na każdym kroku dostaje nowe wejście, na przykład kolejne słowo w zdaniu, ale zachowuje też pewien stan ukryty, rodzaj pamięci o tym, co widziała wcześniej. Ten stan ukryty jest aktualizowany na każdym kroku, łącząc informacje z nowego wejścia z informacją zachowaną z poprzednich kroków. Na każdym kroku sieć może też produkować wyjście, na przykład tłumaczenie słowa lub przewidywane kolejne słowo. To jest coś zupełnie nowego w porównaniu z klasyczną siecią neuronową. Klasyczna sieć przyjmuje dane, produkuje wyjście i zapomina. Sieć rekurencyjna ma pamięć, jej stan ukryty niesie informacje przez całą sekwencję. Wyobraź sobie, że czytasz zdanie słowo po słowie i próbujesz zrozumieć jego sens. Czytając słowo bank, nie wiesz jeszcze, czy chodzi o bank finansowy, czy o brzeg rzeki. Ale kiedy kilka słów wcześniej widziałeś pieniądze albo depozyt, kontekst jest jasny. Dokładnie tak samo działa RNN, stan ukryty niesie ze sobą informację kontekstową z całej dotychczasowo przetworzonej sekwencji. Jednak podstawowe sieci RNN mają poważny problem, tak zwany problem długoterminowych zależności. Kiedy sekwencja jest długa, informacja z początku zbioru danych musi podróżować przez wiele kroków rekurencji, zanim wpłynie na przetwarzanie późniejszych elementów. A z każdym krokiem, z powodu tego samego problemu zanikającego lub eksplodującego gradientu, który widzieliśmy w głębokich sieciach, informacja się ozmywa. Podstawowa sieć RNN ma pamięć krótkoterminową, pamięta dobrze to, co działo się kilka kroków temu, ale zapomina, co działo się 20, 50, 100 kroków wcześniej. W roku 1997 Sepp Hochreiter i Jürgen Schmidhuber opublikowali pracę, która rozwiązała ten problem. Stworzyli architekturę nazwaną Long Short Term Memory, ELSTM, czyli długa pamięć krótkoterminowa. Jej nazwa jest nieco myląca, ale architektura jest genialnie pomyślana. ELSTM zastępuje prostą komórkę rekurencyjną o wiele bardziej złożoną strukturą, która zawiera tak zwane bramki. Wyobraź sobie, że każda komórka ELSTM ma wbudowaną logikę pozwalającą decydować, co zapamiętać, co zapomnieć i co przekazać dalej. Bramka zapominania, Forget Gate, decyduje, które informacje ze stanu komórki należy odrzucić. Bramka wyjściowa, Input Gate, decyduje, które nowe informacje dodać do stanu komórki. Stan komórki to osobny wektor, który biegnie przez całą sieć stosunkowo niezmieniany. To jest długoterminowa pamięć ELSTM. Bramka wyjściowa, Output Gate, decyduje, które informacje ze stanu komórki przekazać jako aktualny stan ukryty. Dzięki temu mechanizmowi JELST może selektywnie zapamiętywać informacje przez setki, a nawet tysiące kroków. Jeśli sieć przetwarza długi dokument i musi pamiętać, że na początku wzmiankowano bank finansowy, bramka zapominania nie odrzuci tej informacji, kiedy kilka stron dalej pojawi się słowo odsetki. W praktyce ESTM okazały się ogromnie skuteczne. W pierwszej połowie lat 2000 i przez większość dekady lat 90 były dominującą architekturą do przetwarzania języka naturalnego. Używano i do tłumaczenia maszynowego, rozpoznawania mowy, generowania tekstu, analizy sentymentu. Uproszczoną wersją ESTM jest GERU, Gated Recurrent Unit, stworzony przez Ho i innych w 2014 roku. GERU ma dwie bramki zamiast trzech i nie rozdziela stanu komórki od stanu ukrytego. Jest prostsze obliczeniowo niż ESTM, a w wielu zadaniach osiąga podobne wyniki. Architektury sekwencja do sekwencji, sekwence to sekwence, z roku 2014, opracowane przez Sutskevera i innych z Google Brain, pozwoliły na tworzenie modeli tłumaczących. Sieć encoder czytała całe zdanie wyjściowe i kodowała je do jednego wektora, a sieć decoder rozwijała ten wektor w tłumaczenie. Był to przełom w tłumaczeniu maszynowym. Ale nawet to miało ograniczenie. Cała informacja o wyjściowym zdaniu musiała być stłoczona w jednym wektorze, niezależnie od długości zdania. Dla długich zdań 100, 200 słów ten wąski gardłowy wektor po prostu nie mieścił całej informacji. I tutaj chodzi na scenę mechanizm uwagi. Mechanizm uwagi, zaproponowany przez Bardano, Ko i Bengio w 2014 roku, był genialnie prostym rozwiązaniem. Zamiast kompresować wszystko do jednego wektora, dekoder przy generowaniu każdego słowa mógł spojrzeć wstecz na wszystkie ukryte stany enkodera i zdecydować, które z nich są najbardziej istotne dla aktualnie generowanego słowa. Generując polskie tłumaczenie słowa pies, dekoder mógł skupić uwagę na angielskim dog w wejściu, ignorując inne słowa. Idea ta okazała się tak potężna, że naukowcy zapytali, a co, jeśli zbudujemy model oparty wyłącznie na mechanizmie uwagi? Bez jakichkolwiek warstw rekurencyjnych. To właśnie stało się w roku 2017, kiedy naukowcy z Google opublikowali pracę Attention is All You Need. Uwaga to wszystko, czego potrzebujesz. Tak narodził się Transformer, który stał się fundamentem całej współczesnej AI generatywnej. Ale o tym opowiemy za chwilę. Rozdział 5. Rozdział 5. Transformer i mechanizm uwagi, który zmienił wszystko. Rok 2017. W laboratorium Google Brain i Google Translate zespół 8 badaczy pracuje nad nową architekturą do tłumaczenia maszynowego. Ashish Vaswani, Noam Shazer, Nikki Parmar, Jakob Uszkorejt, Leon Jones, Aidan Gomez, Łukasz Kajser i Ilja Polosukin, te nazwiska przejdą do historii informatyki. Ich artykuł, zatytułowany Attention is All You Need, opublikowany w grudniu 2017, zmieni bieg historii sztucznej inteligencji. Pomysł był radykalny. Wyrzućmy w ogóle warstwy rekurencyjne i konwolucyjne. Zbudujmy model oparty wyłącznie na mechanizmie uwagi. Nazwali go Transformer. Żeby zrozumieć, dlaczego Transformer jest tak rewolucyjny, musimy najpierw zrozumieć jego kluczowy mechanizm self-attention, czyli uwagę własną lub uwagę do samego siebie. Wyobraź sobie zdanie, kotek, który mieszkał w piwnicy, był brązowy. Kiedy przetwarzamy słowo był, co jest dla nas najważniejsze? Oczywiście to, że był odnosi się do kotka, a nie do piwnicy. Sieć musi zrozumieć, że był i kotek są ze sobą powiązane, mimo że dzielą je cztery słowa. Mechanizm uwagi własnej pozwala każdemu słowu w sekwencji zwrócić uwagę na wszystkie inne słowa, żeby lepiej zrozumieć swój kontekst. Dla każdej pary słów obliczamy wynik uwagi, liczbę mówiącą, jak bardzo dane słowo powinno zwracać uwagę na inne słowo. Słowo był dostanie wysoki wynik uwagi dla kotka i niski dla piwnicy. Następnie każde słowo aktualizuje swoją reprezentację jako ważona średnia reprezentacji wszystkich innych słów. Wagi to właśnie te wyniki uwagi. W praktyce self-attention oblicza się za pomocą trzech macierzy, query zapytanie, pi klucz i value wartość. Dla każdego słowa generujemy wektor zapytania, wektor klucza i wektor wartości. Żeby obliczyć, ile uwagi słowo A powinno poświęcić słowu B, obliczamy i oczym skalarny zapytania A z kluczem B. Im większy wynik, tym bardziej A pyta o B. Wszystkie wyniki normalizujemy funkcją softmax, a potem obliczamy ważoną sumę wektorów wartości. Może to brzmieć skomplikowanie, ale intuicja jest prosta. Każde słowo pyta query, każde słowo oferuje informacje key i value, a wynik to ważona kombinacja informacji od wszystkich słów, gdzie wagi określają, jak ważne jest każde źródło. Transformer używa wielu równoległych mechanizmów uwagi, tak zwanej multi-head attention, uwagi wielogłowicowej, zamiast jednego mechanizmu uwagi, który musi jednocześnie śledzić zależności syntaktyczne, semantyczne i inne, stosujemy kilkanaście lub kilkadziesiąt głowic uwagi, z których każda może skupiać się na innym rodzaju relacji. Jedna głowica może uczyć się zależności syntaktycznych, inna semantycznych, jeszcze inna co referencji zaimków. Ale jest jeden problem. Transformer w czystej postaci nie uwzględnia kolejności słów. Self-attention jest z założenia niezmienna na permutację. Pies gonił kota i kot gonił psa mogą mieć identyczną reprezentację po self-attention, jeśli nie dodamy informacji o pozycji. Dlatego Transformer używa kodowania pozycyjnego. Positional encoding. Do reprezentacji każdego słowa dodajemy wektor opisujący jego pozycję w sekwencji. Oryginalny Transformer używał sygnałów sinusoidalnych, sinus i kosinus o różnych częstotliwościach, co pozwala sieci łatwo rozróżniać pozycje i interpolować dla długości niespotkanych w trenowaniu. Architektura Transformera składa się z dwóch części, enkodera i dekodera. Enkoder przetwarza sekwencję wyjściową i produkuje bogate kontekstowe reprezentacje każdego elementu. Dekoder generuje sekwencję wyjściową element po elemencie, używając zarówno własnego stanu z wcześniej wygenerowanych elementów, jak i reprezentacji z enkodera. Kluczowa zaleta Transformera nad RNN jest taka, że wszystkie elementy sekwencji mogą być przetwarzane równolegle, nie musimy czekać, aż przetworzymy element pierwszy, żeby przejść do drugiego. To ogromny zysk obliczeniowy. Na nowoczesnych kartach graficznych, które są zoptymalizowane pod kątem równoległych obliczeń macierzowych, Transformer trenuje się wielokrotnie szybciej niż porównywalne sieci Elstm. Ale chyba największą zaletą Transformera jest to, że self-attention oblicza bezpośrednie relacje między każdą parą słów w sekwencji. Zależność między pierwszym a ostatnim słowem jest tak samo łatwa do uchwycenia jak zależność między sąsiednimi słowami. W Elstm, żeby sieć zapamiętała coś z początku długiej sekwencji, informacja musi przejść przez setki kroków rekurencji. Transformer osiągnął w 2017 roku nowe rekordy w tłumaczeniu maszynowym. Ale to było dopiero początkiem. Rok 2018 przyniósł BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers od Google. BERT był modelem pretrainowanym na ogromnych zbiorach tekstu bez etykiet, używając dwóch zadań, maskowania losowych słów i przewidywania, czy jedno zdanie następuje po drugim. Pretrenowany BERT można było następnie fine-tuningować, dostrajać na konkretnych zadaniach NLP przy użyciu znacznie mniejszych zbiorów danych z etykietami. BERT osiągnął nowe rekordy w niemal wszystkich benchmarkach NLP. W tym samym roku OpenAI przedstawiło GPT, Generative Pretrained Transformer. Zamiast dwukierunkowego enkodera jak BERT, GPT był modelem autoregresywnym, jednokierunkowym dekoderem, który uczył się przewidywać kolejne słowo na podstawie wszystkich poprzednich. GPT-1 miał 117 milionów parametrów. GPT-2 z 2019 roku miał już 1,5 miliarda parametrów. OpenAI początkowo odmówiło opublikowania pełnego modelu, obawiając się nadużyć w generowaniu fałszywych tekstów. GPT-3 z 2020 roku miał 175 miliardów parametrów i zadziwił świat swoją zdolnością do generowania spójnych, sensownych tekstów na niemal każdy temat. A GPT-4 z 2023 roku to już model, z którym rozmawiają miliony ludzi na całym świecie przez ChatGPT. Historia Transformera w ciągu zaledwie kilku lat przeszła od akademickiego artykułu o tłumaczeniu maszynowym do technologii, która zmieniła sposób, w jaki ludzkość pracuje, uczy się i komunikuje. Trudno o bardziej spektakularny skok technologiczny w tak krótkim czasie. Rozdział 6. Generatywne sieci adwersarialne, czyli walka generatora z dyskryminatorem. Był rok 2014. Ian Gottfeldow, doktorant na Uniwersytecie Montrealu pracujący pod opieką Joshua Bengio, spierał się z kolegami w barze. Rozmawiali o tym, jak nauczyć komputery generowania realistycznych obrazów. Jeden z pomysłów, który Gottfeldow od razu odrzucił, polegał na skomplikowanej analizie statystycznej. Ale w drodze do domu przez jego głowę przeszła myśl, tak prosta i elegancka, że gdy wrócił do domu i zasiadł przy komputerze, zaimplementował ją w ciągu jednej nocy. Działała od razu za pierwszym razem. Ten pomysł zmienił oblicze generatywnej sztucznej inteligencji. Generatywne sieci adwersarialne, po angielsku Generative Adversarial Networks w skrócie GAN, to architektura składająca się z dwóch sieci neuronowych, które rywalizują ze sobą w grze o sumie zerowej. Jedna sieć to generator, jej zadaniem jest tworzenie fałszywych danych tak realistycznych, że wyglądają jak prawdziwe. Druga sieć to dyskryminator. Jej zadaniem jest odróżnianie prawdziwych danych od fałszywych. Gottfeldow opisał to jako grę między fałszerzem banknotów a policjantem. Fałszerz produkuje falsyfikaty i stara się oszukać policjanta. Policjant uczy się rozpoznawać falsyfikaty coraz lepiej. Fałszerz widzi, co wychodzi na jaw i poprawia swoje falsyfikaty. I tak dalej, w nieskończoność. W tej grze obaj gracze stopniowo stają się coraz lepsi, aż w końcu fałszerz produkuje banknoty nie do odróżnienia od prawdziwych. Matematycznie generator dostaje na wejściu losowy szum, wektor liczb losowych i generuje z niego dane, na przykład obraz. Dyskryminator dostaje albo prawdziwy obraz ze zbioru trenującego, albo obraz wygenerowany przez generator i musi powiedzieć, który to. Generator trenuje się tak, żeby maksymalizować błąd dyskryminatora. Dyskryminator trenuje się tak, żeby minimalizować swój błąd. Są to dwie sieci o sprzecznych celach, trenowane naprzemiennie. Pierwsze wyniki były imponujące, ale dalekie od doskonałości. Oryginalne gany Gottfeldowa generowały zamazane, mało przekonujące twarze. Ale w ciągu kilku lat architektura rozwinęła się błyskawicznie. Deep Convolutional GAN GAN w roku 2015 zastąpił w pełni połączone sieci sieciami konwolucyjnymi, uzyskując znacznie lepszą jakość obrazów. Progressive GAN z 2018 roku, opracowany przez badaczy z NVIDIA, trenował sieć stopniowo, zaczynając od generowania bardzo małych obrazów 4x4 piksele, a stopniowo zwiększając rozdzielczość. Efekty były zdumiewające. Twarze wygenerowane przez ten model były praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwych fotografii. Sile GAN z 2019 roku, też z NVIDIA, poszedł jeszcze dalej. Wprowadził styl jako pojęcie kontrolujące generowanie. Można było sterować wiekiem twarzy, płukownicią, fryzurą, oświetleniem na różnych poziomach szczegółowości. Strona This person does not exist, ta osoba nie istnieje, pokazująca losowo wygenerowane twarze, stała się internetową sensacją. Każdy odwiedzający stronę widział przekonującą twarz człowieka, który nigdy nie żył. GANy znalazły zastosowanie w niezliczonych dziedzinach. W medycynie, do generowania syntetycznych danych medycznych, gdy brakuje prawdziwych danych pacjentów ze względu na prywatność. W tworzeniu gier, do generowania tekstur i środowisk. W filmie, do odmładziania aktorów albo tworzenia scenografii. W architekturze, do wizualizowania nieistniejących budynków. W modzie, do projektowania ubrań. Deepfake, czyli technologia podmieniania twarzy w filmach. To też dziecko GAN-ów. I tu pojawia się mroczna strona tej technologii. Deepfake zostały użyte do tworzenia fałszywych filmów politycznych, pornografii z twarzami nieświadomych osób, dezinformacji. Technologia okazała się mieczem obosiecznym, tak jak większość potężnych narzędzi. Jednak GAN-y mają jedną fundamentalną słabość, która ogranicza ich użyteczność, są trudne do trenowania. Balansowanie dwóch rywalizujących sieci to delikatna sztuka. Jeśli dyskryminator jest zbyt słaby, generator nie dostaje przydatnych sygnałów i generuje byle co. Jeśli dyskryminator jest zbyt silny, generator dostaje tylko sygnał źle bez wskazówek, jak się poprawić i trening staje się niestabilny. Zjawisko zwane zapaścią modową, mode collapse, sprawia, że generator może wpaść w pułapkę generowania tylko jednego rodzaju obrazu, bo nauczył się, że właśnie taki obraz oszukuje dyskryminator. Dlatego w ostatnich latach duże projekty generatywne przeniosły się z GAN-ów w kierunku innego podejścia, modeli dyfuzyjnych, które okazały się stabilniejsze i łatwiejsze do kontrolowania. Sable Diffusion, DALL-E, Midjourney, to wszystko modele dyfuzyjne, nie GAN-y. Ale idea Gottfeldowa, ta prosta i elegancka koncepcja rywalizacji między generatorem a dyskryminatorem, pozostaje jednym z najważniejszych wkładów w historii uczenia maszynowego i zainspirowała całe pokolenie badaczy do nowych odkryć. Modele dyfuzyjne działają na zupełnie innej zasadzie. Uczą się stopniowego oszumiania. Zaczynają od czystego szumu i krok po kroku usuwają szum, odkrywając obraz. Trening polega na uczeniu sieci przewidywania szumu, który został dodany do obrazu w każdym kroku procesu zaszumiania. Ta pozornie dziwna metoda okazała się wyjątkowo skuteczna. DALL-E 2 – Stable Diffusion modele, które generują zachwycające obrazy na podstawie opisu tekstowego, działają właśnie na tej zasadzie. Połączenie modeli dyfuzyjnych z transformerami, a w szczególności z modelami językowymi rozumiejącymi kontekst tekstu, stworzyło generatywną AI, która już dziś rewolucjonizuje branżę kreatywną. Rozdział 7. Rozdział 7 – Głębokie uczenie przez wzmocnienie i maszynę, która pokonała go. Marzec 2016. Seul, Korea Południowa. Przy stoliku siedzi Lee Sedol, mistrz gry w Go z tytułami zdobytymi przez prawie dwie dekady, jeden z najlepszych graczy w historii tej gry, uważanej przez wielu za najtrudniejszą strategiczną grę planszową na świecie. Naprzeciwko nie siedzi człowiek, lecz maszyna, a właściwie system oprogramowania uruchomiony na serwerach Google Dead Mint, znany jako AlphaGo. Sawką jest nie tylko 5 partii Go, ale coś znacznie większego, granica między ludzką i maszynową inteligencją. Go to gra, w której dwie osoby na przemian kładą czarne i białe kamienie na planszy 19x19 pól. Celem jest otoczenie jak największej powierzchni planszy i kamieni przeciwnika. Brzmi prosto, ale liczba możliwych pozycji w Go przekracza liczbę atomów w obserwowalnym wszechświecie. Szachy, w których komputery pokonały mistrzów świata już w 1997 roku, są w porównaniu z Go prostą łamigłówką. Eksperci twierdzili, że maszyna, która pokona mistrza Go, jest oddalona o co najmniej dekadę. AlphaGo wygrało serię 4-1. Lee Sedol, ze łzami w oczach po ostatniej partii, powiedział: AlphaGo jest doskonałe. Nie mogę go pokonać. Jeden z największych sporów w historii sztucznej inteligencji. Czy maszyna może osiągnąć poziom eksperta w grach wymagających intuicji i kreatywności, został rozstrzygnięty. Ale jak to możliwe? Jak nauczyć maszynę grać w Go, kiedy liczba możliwych gier jest astronomiczna i nie da się po prostu przeszukać całego drzewa gry? Odpowiedzą jest połączenie głębokiego uczenia z uczeniem przez wzmocnienie. Deep Reinforcement Learning, DRL. To zupełnie inne podejście niż uczenie nadzorowane, które opisywałem wcześniej. W uczeniu nadzorowanym dajemy sieci parę, wejście i prawidłową odpowiedź. W uczeniu przez wzmocnienie nie ma prawidłowych odpowiedzi, jest tylko nagroda lub kara przyznawana po wykonaniu działania. Wyobraź sobie psa, którego uczysz siadać. Nie możesz mu zapropagować wstecz gradientu, możesz mu dać przysmak, kiedy siada prawidłowo, i zabrać przysmak, gdy nie siada. Pies uczy się przez próbowanie różnych zachowań i obserwowanie, które przynoszą nagrody. To właśnie uczenie przez wzmocnienie. Formalna matematyka jest bardziej precyzyjna. Mamy agenta, na przykład AlphaGo, i środowisko, plansze Go. Agent w każdym kroku obserwuje stan środowiska, podejmuje działanie, stawia kamień i dostaje nagrodę, w Go po prostu zero-jedynkową, wygrał albo przegrał. Agent stara się nauczyć polityki funkcji mapującej stany na działania, która maksymalizuje skumulowaną nagrodę w czasie. Problem polega na tym, że nagroda jest rzadka i opóźniona. W grze Go może być tysiące ruchów, zanim dowiemy się, kto wygrał. Jak sieć ma wiedzieć, który z tych tysięcy ruchów był dobry, a który zły? To jest znane jako problem przypisania zasług, credit assignment problem. Klasyczny algorytm Q-learning, zaproponowany przez Christophera Watkinsa w 1989 roku, rozwiązuje ten problem przez szacowanie wartości pary stan-działanie, funkcji Q, reprezentującej oczekiwaną skumulowaną nagrodę po wykonaniu danego działania w danym stanie. Algorytm uczy się tej funkcji przez wielokrotne próby w środowisku, korzystając z równania Bellmana. Dla małych problemów, jak proste gry czy labirynty, tabela Q, przechowująca wartość dla każdej pary stan-działanie, była wystarczająca. Ale dla Go liczba stanów jest tak ogromna, że tabela nie mieści się w żadnym komputerze. Tutaj wchodzi głęboka sieć neuronowa jako aproksymator funkcji Q. DeepQ Network, DQN, opracowany przez DeepMind w 2013 roku, używał sieci konwolucyjnej do przetwarzania stanu gry w formie pikseli i szacowania wartości Q dla każdego możliwego działania. DQN nauczył się grać w 49 klasycznych grach Atari na poziomie eksperta lub lepiej, obserwując tylko surowe piksele ekranu i wynik, dokładnie tak jakby uczył się człowiek. AlphaGo poszło jeszcze dalej, łącząc kilka technik. Sieć polityki, Policy Network, oceniała, jakie ruchy są obiecujące. Sieć wartości, Value Network, oceniała, jak dobra jest aktualna pozycja na planszy. Monte Carlo Tresarch przeszukiwał drzewo gry, prowadzony przez obie sieci. I co kluczowe, AlphaGo nie tylko uczył się z partii rozegranych przez ludzkich mistrzów, ale grał sam ze sobą miliony razy, doskonaląc swoją grę poprzez self-play. Następca AlphaGo, AlphaGo Zero z 2017 roku, poszedł jeszcze dalej, nie korzystał z żadnych ludzkich partii. Zaczynał od całkowitej ignorancji, tylko ze znajomością reguł gry i uczył się wyłącznie grając sam ze sobą. Po 3 dniach trenowania pokonał oryginalnego AlphaGo 100 do 0. To był filozoficznie zdumiewający wynik. System, który nie korzystał z żadnej ludzkiej wiedzy, nauczył się grać lepiej niż najlepszy ludzki gracz w ciągu zaledwie kilku dni. AlphaZero, ogólna wersja z 2018 roku, nauczyła się w ciągu kilku godzin grać w szachy, w ciągu kilku godzin w szogi, w ciągu kilku dni w Go. Wszystkie na poziomie absolutnie dominującym nad najlepszymi programami i graczami. Bez żadnej dziedzinowej wiedzy, tylko przez self-play. Głębokie uczenie przez wzmocnienie przeniosło się daleko poza gry. DeepMind's AlphaFold 2 z 2020 roku rozwiązał problem fałdowania białek. Przewidywanie, jak sekwencja aminokwasów składa się w trójwymiarową strukturę białka. Problem ten, kluczowy dla biologii i medycyny, przez 50 lat opierał się wysiłkom naukowców. AlphaFold 2 rozwiązał go z dokładnością porównywalną z eksperymentem laboratoryjnym. OpenAI FIVE pokonał profesjonalnych graczy w Dota 2. OpenAI's Rubik's Cube rozwiązywał fizyczną kostkę Rubika za pomocą robotycznej ręki z jednym palcem. Robotyka, sterowanie pojazdami autonomicznymi, optymalizacja sieci energetycznych, odkrywanie nowych leków we wszystkich tych dziedzinach DRL otwiera nowe możliwości. Ale uczenie przez wzmocnienie ma też swoje fundamentalne wyzwania. Jest niezwykle głodne danych. AlphaGo Zero grało miliony partii podczas treningu. Każda gra trwa sekundy w symulacji, ale w prawdziwym świecie, jak w robotyce, każda próba może trwać minuty i kosztować sprzęt. Środowisko musi być bezpieczne dla agenta uczącego się przez próby i błędy. Przenoszenie wiedzy ze środowiska symulowanego do rzeczywistego, znane jako Sim-to-Real Gap, pozostaje trudnym problemem. Niemniej, potencjał tej technologii jest ogromny i dopiero zaczynamy odkrywać, co potrafi. Rozdział 8. Rozdział 8. Sztuka i nauka trenowania głębokich sieci. Wiedzieć, czym jest głęboka sieć neuronowa, to jedno. Wiedzieć, jak ją wytrenować tak, żeby działała dobrze w praktyce, to zupełnie inna sztuka. Trenowanie głębokich modeli pełne jest pułapek, subtelności i heurystyk wypracowanych przez lata prób i błędów. W tym rozdziale przyjrzymy się praktycznej stronie uczenia głębokiego, tym wszystkim technikom, które różnią działający model od niedziałającego. Zacznijmy od fundamentalnego problemu, przyuczenia, po angielsku overfitting. Wyobraź sobie, że uczysz się do egzaminu, zapamiętując odpowiedzi na wszystkie pytania z poprzednich lat, zamiast rozumieć materiał. Na egzaminie ze starymi pytaniami wypadniesz świetnie, ale jeśli pojawi się nowe pytanie, polegasz. Dokładnie to samo może zdarzyć się z siecią neuronową. Sieć może zapamiętać dane treningowe, nauczyć się każdego przykładu na pamięć łącznie ze wszystkimi szumami i wyjątkami, zamiast nauczyć się ogólnych wzorców. Na danych treningowych osiąga doskonałe wyniki, ale na nowych, niewidzianych danych zawodzi. Problem przyuczenia jest poważniejszy, im większa jest sieć w stosunku do ilości danych treningowych. Duże sieci z miliardami parametrów, trenowane na małych zbiorach danych, mają ogromne ryzyko przyuczenia. Jak sobie z tym radzić? Pierwszą i najważniejszą metodą jest po prostu posiadanie dużo danych. Im więcej danych treningowych, tym trudniej sieci je zapamiętać i tym bardziej musi nauczyć się ogólnych wzorców. Augmentacja danych. Data augmentation to technika sztucznego powiększania zbioru treningowego przez transformację istniejących przykładów. Dla obrazów może to być losowe obroty, odbicia, zmiany kolorów, przycięcia. Dla tekstu może to być zamiana synonimów lub tłumaczenie i tłumaczenie z powrotem. Augmentacja sprawia, że sieć widzi więcej różnorodnych przykładów i nie może ich po prostu zapamiętać. Dropout, technika zaproponowana przez Srivastava i Kintona w 2014 roku, jest elegancko prostym rozwiązaniem. Podczas trenowania, po każdej warstwie, losowo wyłączamy pewien procent neuronów, powiedzmy 20%. Wyłączony neuron nie przetwarza sygnałów ani nie aktualizuje swoich wag w danym kroku. W każdym kroku trenowania wyłączany jest inny losowy zestaw neuronów. Dlaczego to pomaga? Bo sprawia, że sieć nie może polegać na żadnym konkretnym zestawie neuronów, musi uczyć się redundantnych, rozproszonych reprezentacji. Każdy neuron musi być użyteczny niezależnie od tego, czy inne neurony są aktywne. To jest coś podobnego do uczenia się materiału zarówno z podręcznika, jak i z notatek, żeby nie być zależnym od żadnego jednego źródła. Podczas ewaluacji, kiedy chcemy uzyskać końcowe wyniki, wszystkie neurony są aktywne, a ich wyjścia są przeskalowane, żeby uwzględnić, że podczas trenowania część była wyłączona. Regularyzacja L1 i L2 to techniki dodające do funkcji kosztu kary za duże wagi. Regularyzacja L2, znana też jako weighted decay, dodaje do kosztu sumę kwadratów wszystkich wag pomnożoną przez mały współczynnik. To zachęca sieć do utrzymywania małych wag, co sprawia, że model jest prostszy i mniej skłonny do przyuczenia. Regularyzacja L1 dodaje sumę wartości bezwzględnych wag, co prowadzi do rzadkości. Wiele wag zbliża się do zera i efektywnie wyłącza się. Normalizacja wsadowa. BATH normalization to technika, która nie jest bezpośrednio techniką regularyzacyjną, ale ma istotny wpływ na stabilność i szybkość trenowania głębokich sieci. Zaproponowana przez Ioffego i Szegedy w 2015 roku polega na normalizowaniu aktywacji każdej warstwy. Po każdej warstwie, przed funkcją aktywacji, obliczamy średnią i odchylenie standardowe aktywacji dla bieżącego BATHa i standaryzujemy aktywację, tak żeby miały zerową, średnią i jednostkową wariancję. Potem przeskalowujemy i przesuwamy za pomocą dwóch nowych parametrów, których sieć się uczy. BATH normalization rozwiązuje problem wewnętrznego przesunięcia kowariancji, co wariance shift, który sprawia, że rozkład aktywacji zmienia się podczas trenowania, utrudniając nauczenie się. Dzięki normalizacji każda warstwa dostaje wejścia o stabilnym rozkładzie i może uczyć się szybciej. Sieci z BATH normalization mogą być trenowane przy wyższych learning rateach, co przyspiesza trening. Jako efekt uboczny BATH normalization też działa trochę jak regularyzacja, redukując przyuczenie. A skoro mowa o learning rate, o tempie uczenia, to jest chyba najważniejszy hiperparametr do dostrojenia. Za wysoki learning rate sprawia, że kroki optymalizacji są za duże i przeskakujemy przez minimum. Za niski sprawia, że trening jest zbyt powolny i może utknąć w lokalnych minimach. Techniki planowania learning rate scheduling pozwalają zmieniać learning rate w trakcie trenowania. Popularne podejście to rozgrzewanie, warm-up, zaczynanie od bardzo małego learning rate i stopniowe zwiększanie przez pierwsze kilka tysięcy kroków, a potem stopniowe zmniejszanie. Cykliczne learning rate, zaproponowane przez Smitha w 2017 roku, osiągają dobre wyniki przy znacznie krótszym trenowaniu. Optymalizatory adaptacyjne to kolejna ważna technika. Podstawowy gradient descent używa stałego learning rate dla wszystkich parametrów, ale nie wszystkie parametry powinny być aktualizowane w takim samym tempie. Adaptive Moment Estimation zaproponowany przez Kingma i Be w 2014 roku utrzymuje dla każdego parametru adaptacyjne tempo uczenia, bazujące na historii gradientów. Parametry, które rzadko dostają duże gradienty, są aktualizowane agresywniej. Parametry, które dostają spójne duże gradienty, są aktualizowane ostrożniej. Adam jest domyślnym optymalizatorem w większości nowoczesnych projektów uczenia głębokiego. Nie możemy też pominąć kwestii sprzętu. Trenowanie głębokich sieci jest obliczeniowo intensywne. Wymaga milionów operacji mnożenia macierzy na sekundę. Procesory graficzne GPU, pierwotnie zaprojektowane do renderowania gier komputerowych, okazały się idealne do tych obliczeń. GPU mają tysiące małych jedzeni obliczeniowych, zoptymalizowanych pod kątem równoległych operacji na macierzach. Graficzna Nvidia GeForce RTX 4090 może wykonywać kilkaset teraflopów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę, kilkaset bilionów operacji na sekundę. Dla porównania typowy procesor CPU wykonuje kilkanaście teraflopów. Dla naprawdę dużych modeli, miliardów parametrów, nawet GPU nie wystarczają. Używa się wtedy rozproszonych systemów trenowania na setkach lub tysiącach GPU połączonych szybkimi sieciami. GPT-3, model językowy OpenAI ze 175 miliardami parametrów, był trenowany na tysiącach GPU przez tygodnie, a koszt trenowania szacuje się na kilka milionów dolarów. To pokazuje skalę zasobów potrzebnych do trenowania najnowocześniejszych modeli. Rozdział 9. Rozdział 9. Transfer learning, czyli nie wymyślaj koła od nowa. Wyobraź sobie, że chcesz nauczyć się grać na gitarze. Możesz zacząć od absolutnych podstaw, uczyć się teorii muzyki, rytmu, techniki gry, budować koordynację palców. Albo, Jeśli już grasz na pianinie, możesz przenieść dużą część swojej wiedzy muzycznej bezpośrednio na gitarę. Teoria jest ta sama, poczucie rytmu jest to samo, tylko technika instrumentu jest nowa. Uczysz się szybciej, bo budujesz na istniejących podstawach. To jest dokładnie istota transfer learningu, uczenia przez transfer, jednej z najważniejszych technik współczesnego uczenia głębokiego. Zamiast trenować model od zera na konkretnym zadaniu, bierzemy model, który był już trenowany na ogromnym zbiorze danych na ogólnym zadaniu i dostrajamy go do naszego konkretnego problemu. Pomysł ten nie jest nowy, w pewnym sensie jest naturalną konsekwencją hierarchicznej struktury sieci konwolucyjnych. Pamiętamy, że wczesne warstwy CNN uczą się wykrywać ogólne cechy, krawędzie, tekstury, kształty, które są użyteczne w prawie każdym zadaniu wizualnym. Dopiero ostatnie warstwy są specyficzne dla konkretnego zadania. Klasyfikacji psów i kotów kontra rozpoznawania twarzy. Jeśli mamy sieć, która była trenowana na ImageNet, milion obrazów z 1000 kategorii, to wczesne warstwy tej sieci doskonale nauczyły się reprezentować cechy wizualne. Żeby zaadaptować tę sieć do nowego zadania, powiedzmy rozpoznawania chorób skóry, możemy zamrozić wczesne warstwy i trenować tylko ostatnie warstwy na naszym małym zbiorze danych medycznych. Albo możemy odmrozić całą sieć i trenować wszystko razem, ale z bardzo małą learning rate, żeby nie niszczyć już nauczonych reprezentacji. Takie podejście ma ogromne zalety praktyczne. Po pierwsze, wymaga znacznie mniej danych. Skoro wiele ogólnych cech jest już nauczonych, potrzebujemy tylko przykładów specyficznych dla naszego zadania. Zamiast setek tysięcy przykładów możemy osiągnąć dobry wynik już z 1000. Po drugie, trenowanie jest o wiele szybsze. Zamiast wielu dni na wielu kartach graficznych, wystarczy godzina lub kilka na jednej karcie. Po trzecie, często osiągamy lepsze wyniki niż przy trenowaniu od zera, bo model pretrenowany ma wiedzę zdobytą na ogromnych i różnorodnych danych. A prawdziwa rewolucja w transfer learningu dla języka naturalnego nastąpiła właśnie z pojawieniem się BERT i GPT. Wcześniejsze modele NLP wymagały dużo etykietowanych danych dla każdego zadania z osobna. Chcesz klasyfikować sentyment recenzji? Potrzebujesz tysięcy ręcznie etykietowanych recenzji z pozytywny/negatywny. Chcesz wykrywać namykankikies, nazwy firm, osób, miejsc w tekście? Potrzebujesz tysięcy ręcznie oznaczonych dokumentów. BERT zmienił tę sytuację fundamentalnie. Google pretrenował model BERT na gigantycznych zbiorach tekstu bez etykiet, całej Wikipedii i ciężce bok korpus, używając dwóch zadań. Pierwsze to Masked Language Modeling, modelowanie zamaskowanego języka, polegające na losowym maskowaniu 15% słów i uczeniu modelu przewidywania, jakie słowo powinno stać w miejscu maski na podstawie kontekstu po obu stronach. Drugie to Next Sentence Prediction, przewidywanie następnego zdania, uczenie modelu, czy dwa zdania następują po sobie w tekście, czy są losowe. Po tym pretrenowaniu na ogromnych danych BERT rozumiał głęboko kontekst językowy, wiedział, że bank w kontekście finansowym i bank w kontekście rzecznym to różne znaczenia. Wiedział o zaimkach i ich odniesieniach. Rozumiał negacje, pytania retoryczne, metafory, przynajmniej w pewnym zakresie. Żeby zaadaptować BERT do konkretnego zadania, wystarczyło dodać prostą warstwę wyjściową i trenować cały model na stosunkowo małym zbiorze etykietowanych przykładów. Ten proces nazywa się fine-tuning, dostrajanie. Na benchmarku GLUE, zbiorze 11 zadań NLP od analizy sentymentu po rozumienie relacji logicznych, BERT osiągnął nowe rekordy w niemal wszystkim i to bazując na fine-tuningu na stosunkowo małych zbiorach. GPT poszedł nieco inną drogą. Zamiast bidirectional encoder jak BERT, GPT jest modelem autoregresywnym. Uczy się przewidywać kolejne słowo na podstawie poprzednich. Pretrenowanie polega na czytaniu olbrzymich ilości tekstu i uczeniu się, co pojawia się po czym. GPT może być fine-tuningowany do konkretnych zadań, ale okazało się coś jeszcze ciekawszego. Duże modele GPT mogą wykonywać wiele zadań bez żadnego fine-tuningu, tylko na podstawie kilku przykładów podanych w prompcie. To zjawisko nazywa się in-context learning, uczenie się w kontekście. GPT czy, z jego 175 miliardami parametrów, może bez żadnego dostrajania, tłumaczyć między językami, pisać kod, odpowiadać na pytania, streszczać teksty, generować opowiadania, wystarczy pokazać mu kilka przykładów w prompcie. Nazywa się to five-shot learning. Można też po prostu opisać zadanie słowami, zero-shot learning. W 2022 roku OpenAI opublikowało Instruct GPT, model fine-tuningowany za pomocą Reinforcement Learning from Human Feedback, w skrócie RLHF. Zamiast fine-tuningu na parach wejście-wyjście, ludzcy recenzenci oceniali odpowiedzi modelu, a te oceny były używane do trenowania modelu nagrody, który z kolei był używany do fine-tuningu GPT za pomocą uczenia przez wzmocnienie. Efektem był model, który nie tylko generuje spójny tekst, ale rozumie intencje użytkownika i odpowiada w pomocny, nieszkodliwy i szczery sposób. Ten model stał się podstawą ChatGPT. Lora, Lofrank Adaptation, opublikowana przez Microsoft Research w 2021 roku, to kolejny przełom we fine-tuningu. Zamiast aktualizować wszystkie miliardy parametrów modelu, Lora dodaje do modelu pary małych macierzy i trenuje tylko te macierze, zamrażając resztę modelu. To redukuje liczbę trenowanych parametrów o czynnik od kilkuset do kilku tysięcy, przy zachowaniu większości jakości pełnego fine-tuningu. Lora sprawiła, że fine-tuning ogromnych modeli stał się dostępny dla każdego, kto ma jedną albo dwie karty graficzne, nie tysiące. Dziś transfer learning jest standardowym podejściem w prawie wszystkich projektach uczenia głębokiego. Zamiast trenować od zera, zaczynamy od pretrenowanego modelu i dostrajamy go do naszego zadania. To demokratyzuje dostęp do zaawansowanej sztucznej inteligencji. Małe firmy i indywidualni badacze mogą korzystać z możliwości, które wcześniej były dostępne tylko dla wielkich korporacji z infrastrukturą wartą miliardy dolarów. Rozdział 10. Rozdział 10. Głębokie uczenie w prawdziwym świecie, medycyna, transport i nauka. Teorie i architektury to jedno, ale to, co naprawdę pokazuje znaczenie głębokiego uczenia maszynowego, to jego zastosowania w prawdziwym świecie, w miejscach, gdzie decyzje mają znaczenie dla zdrowia, życia i przyszłości ludzkości. W tym rozdziale przyjrzymy się kilku obszarom, w których głębokie uczenie już dziś zmienia oblicze naszej cywilizacji. Zacznijmy od medycyny. Diagnostyka radiologiczna, interpretacja zdjęć rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansów magnetycznych, była przez dziesięciolecia domeną wyłącznie doświadczonych radiologów. Czytanie kilkuset zdjęć dziennie, szukanie subtelnych nieprawidłowości w szumie danych obrazowych, to praca wymagająca lat szkolenia i niezwykłej koncentracji. I to praca, w której zmęczenie, pośpiech i stres mogą prowadzić do błędów. Głębokie sieci konwolucyjne wykazały zdolność do rozpoznawania chorób na obrazach medycznych z dokładnością dorównującą lub przewyższającą doświadczonych specjalistów. W roku 2017 Stanford University opublikował pracę pokazującą, że ich sieć konwolucyjna diagnozuje raka skóry na fotografiach z dokładnością porównywalną do 21 certyfikowanych dermatologów. Sieć była trenowana na ponad 130 tysiącach zdjęć z 2032 różnymi chorobami skóry. Nie wiedziała nic o historii pacjenta, nie rozmawiała z nim, patrzyła tylko na zdjęcie. Firma Google Health opublikowała w 2019 roku wyniki systemu do wykrywania raka piersi z mammografii. System, trenowany na zbiorze ponad 76 tysięcy kobiet, osiągnął niższy wskaźnik fałszywych wyników zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, niż radiolodzy czytający te same zdjęcia. USA redukcja fałszywych pozytywów o 5,7% i fałszywych negatywów o 9,4% w skali milionów badań rocznie przekłada się na tysiące kobiet unikających niepotrzebnych biopsji i tysiące przeoczonych nowotworów, które zostają wykryte na czas. Ale chyba najgłośniejszym sukcesem uczenia głębokiego w medycynie jest AlphaFold 2 od DeepMind. Problem fałdowania białek, przewidywania, jak łańcuch aminokwasów zwija się w trójwymiarową strukturę cząsteczki, był jednym z największych nierozwiązanych problemów w biologii od 50 lat. Struktura białka decyduje o jego funkcji. Wiedząc, jak wygląda białko, możemy rozumieć jego rolę w organizmie i projektować leki, które się z nim wiążą. Tradycyjne metody eksperymentalne, krystalografia rentgenowska, krioelektronowa mikroskopia, są niezwykle czasochłonne i kosztowne. Określenie struktury jednego białka mogło trwać lata i kosztować miliony dolarów. AlphaFold 2, zaprezentowany na konkursie CASP-14 w 2020 roku, przewidywał struktury białek z dokładnością porównywalną z eksperymentem laboratoryjnym. DeepMind udostępnił struktury ponad 200 milionów białek, praktycznie całego proteom wszystkich żywych organizmów za darmo. To tak jakby dać naukowcom dostęp do eksperymentów, które zajęłyby im tysiące lat pracy. Konsekwencje dla odkrywania leków, rozumienia chorób i podstawowych badań biologicznych są nie do przecenienia. Przejdźmy do transportu. Pojazdy autonomiczne, samochody, które jeżdżą same, są chyba najbardziej widocznym przykładem głębokiego uczenia w życiu codziennym, przynajmniej dla osób mieszkających w miejscach, gdzie testy tych pojazdów już trwają. Tesla, Valmo, Cruise, Mobileye, firmy te inwestują dziesiątki miliardów dolarów w rozwój systemów jazdy autonomicznej. Serce systemu percepcji autonomicznego pojazdu to głębokie sieci neuronowe. Kamery, radary, lidary, sensory dostarczające setki megabajtów danych na sekundę są przetwarzane przez sieci CNN, które wykrywają i śledzą pieszych, inne pojazdy, znaki drogowe, sygnalizację świetlną, przeszkody. Sieci Transformer przetwarzają dane przestrzenne, przewidując trajektorię ruchu wszystkich uczestników. Systemy planowania trasy i podejmowania decyzji, często oparte na uczeniu przez wzmocnienie, decydują o akceleracji, hamowaniu, skrętach. Całkowite zatrzymanie wypadków samochodowych, w których ginie rocznie ponad milion ludzi na świecie, to odległa perspektywa, ale systemy asystencji już dziś ratują życie. Systemy automatycznego hamowania awaryjnego, ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa, wykrywania zmęczenia kierowcy, wszystkie bazują na głębokim uczeniu i redukują liczbę wypadków. Astronomia i fizyka cząstek elementarnych to kolejne dziedziny, gdzie głębokie uczenie staje się niezbędne. Wielki zderzacz hadronów w CERN-ie produkuje petabajty danych rocznie. Nie sposób ich ręcznie analizować. Sieci głębokie automatycznie identyfikują sygnały fizyki nowej, np. zderzenia produkujące bozony Higgsa, wśród oceanu szumu. Teleskopy jak ELST będą fotografować całe niebo co kilka dni, produkując miliony alertów o zmieniających się obiektach. Sieci neuronowe klasyfikują supernowy, migające gwiazdy, przejścia planet i niezliczone inne zjawiska, których ludzki wzrok nigdy by nie wyłowił z tych danych. Klimatologia i prognozowanie pogody to kolejny obszar transformacji. Modele klimatyczne oparte na fizyce działają od dekad, ale są obliczeniowo kosztowne i mają ograniczoną rozdzielczość przestrzenną. Głębokie sieci uczą się statystycznych wzorców historycznych danych klimatycznych i potrafią generować prognozy szybciej i przy mniejszych kosztach obliczeniowych niż tradycyjne modele. Google DeepMind GraphCast osiągnął w 2023 roku dokładność 10-dniowych prognoz pogody wyższą niż najlepszy operacyjny model ECUV przy 1000 razy niższym koszcie obliczeniowym. Energetyka, finanse, prawo, tłumaczenie, twórczość artystyczna, edukacja. We wszystkich tych dziedzinach głębokie uczenie maszynowe wchodzi coraz głębiej, zmieniając sposoby pracy, podejmowania decyzji i tworzenia wartości. Żyjemy w środku rewolucji technologicznej, której pełnych konsekwencji jeszcze nie możemy przewidzieć. Rozdział 11. Rozdział 11. Wyzwania, ograniczenia i przyszłość głębokiego uczenia. Entuzjazm wokół głębokiego uczenia maszynowego jest w pełni uzasadniony. Wyniki, które osiągają współczesne modele, były jeszcze dekadę temu niewyobrażalne, ale byłoby błędem i intelektualnie nieuczciwym opowiadać tę historię bez mówienia o wyzwaniach, ograniczeniach i poważnych pytaniach, które ta technologia stawia przed naszym społeczeństwem. Zacznijmy od ograniczeń technicznych. Głębokie sieci neuronowe są niezwykle głodne danych. Żeby wytrenować dobry model rozpoznawania obrazów, potrzebujemy milionów przykładów. Żeby wytrenować duży model językowy, potrzebujemy setek miliardów słów tekstu. Ludzki mózg uczy się inaczej. Dziecko widzi kota raz, dwa razy i już go rozpoznaje. Modele uczenia głębokiego potrzebują tysięcy przykładów dla każdej klasy obiektów. Uczenie z małej ilości danych, tak zwane F-short learning, jest aktywnym obszarem badań, ale nadal jest to fundamentalne wyzwanie. Głębokie sieci są też niesłychanie kosztowne energetycznie. Trenowanie modelu GPT-3 zużyło tyle energii elektrycznej, co kilka tysięcy samochodów przez rok. Cały sektor AI zaczyna mieć mierzalny wpływ na globalne zużycie energii. Firmy budują coraz większe centra danych, wymagające coraz więcej prądu, wody do chłodzenia, materiałów. To budzi poważne pytania o środowiskowe konsekwencje sztucznej inteligencji. Interpretacyjność, zwana też wyjaśnialnością, to kolejny fundamentalny problem. Dlaczego sieć uznała, że to zdjęcie przedstawia kota, a nie psa? Dlaczego bank otrzymał decyzję o odmowie kredytu? Głębokie sieci to w dużej mierze czarne skrzynki. Możemy podać im wejście i dostać wyjście, ale mechanizm wewnętrzny jest dla nas w dużej mierze nieprzezroczysty. Dla zastosowań w medycynie, prawie, finansach, gdzie decyzje muszą być uzasadnialne i podważalne, to poważny problem. Badacze pracują nad metodami wyjaśnialnej AI, explainable AI, PSAI. Techniki jak LIME, PSHAP, Gradient Maps próbują pokazać, które fragmenty wejścia były najważniejsze dla decyzji sieci, ale są to przybliżenia i nie dają pełnego mechanistycznego zrozumienia, Dlaczego sieć zachowuje się tak, jak się zachowuje? Podatność na ataki adwersarialne to kolejne niepokojące zjawisko. Badacze odkryli, że można dodać do obrazu szum, który jest niewidoczny dla ludzkiego oka, a który sprawia, że sieć klasyfikuje obraz kompletnie błędnie z wysoką pewnością. Obraz pandy z dodanym mikroskopijnym szumem jest przez sieć klasyfikowany jako gibbon. Obraz zatrzymanego znaku stop z kilkoma naklejkami może być klasyfikowany jako znak na kas jazdy przez system autonomicznego pojazdu. To poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla systemów krytycznych. Problem stronniczości. Bias w modelach uczenia maszynowego jest jednym z najważniejszych problemów społecznych tej technologii. Modele uczą się z danych ludzkich, a te dane zawierają uprzedzenia, nierówności i stereotypy naszego społeczeństwa. System rozpoznawania twarzy trenowany głównie na zdjęciach białych mężczyzn będzie działał gorzej dla kobiet i osób o ciemniejszej karnacji. Algorytm przyznawania kredytów trenowany na historycznych danych może utrwalać historyczne nierówności ekonomiczne. System rekomendacji treści może tworzyć bańki informacyjne i polaryzować społeczeństwo. To nie są abstrakcyjne obawy. Systemy AI są już dziś używane do decydowania o warunkach zwolnienia więźniów, przyznawaniu kredytów, zatrudnieniu, targetowaniu reklam, filtrowaniu treści. Algorytmiczne decyzje dotykają milionów ludzi. Jeśli te algorytmy są stronnicze, a ich działanie jest nieprzejrzyste, mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem dla sprawiedliwości społecznej. Unia Europejska odpowiedziała na te wyzwania legislacyjnie. Akt o sztucznej inteligencji, AI Act, jest pierwszym na świecie kompleksowym prawem regulującym systemy AI. Wymaga on między innymi, żeby systemy AI wysokiego ryzyka w medycynie, wymiarze sprawiedliwości, transporcie, były przejrzyste, audytowalne i testowane pod kątem stronniczości. Modele językowe ogólnego przeznaczenia, jak GPT-4, muszą spełniać wymogi przejrzystości. A co z odleglejszą przyszłością? Pytanie o sztuczną ogólną inteligencję, Artificial General Intelligence, AGI, czyli maszynę, która byłaby tak samo zdolna jak człowiek w dowolnym zadaniu intelektualnym, fascynuje i niepokoi jednocześnie. Czołowi badacze mają bardzo różne poglądy. Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, twierdzi, że AGI może pojawić się w ciągu kilku lat. Geoffrey Hinton, który oczy z Google, żeby móc swobodnie mówić o ryzykach AI, ostrzega, że nie jesteśmy gotowi na konsekwencje bardzo zaawansowanych systemów AI. Jan Lecun, szef AI w Meta, uważa, że obecna architektura transformerów jest fundamentalnie ograniczona i AGI wymaga zupełnie nowych podejść. Niezależnie od tego, kto ma rację co do harmonogramu, jedno jest pewne, głębokie uczenie maszynowe będzie odgrywać centralną rolę w przyszłości, która nas czeka. Czy to w postaci systemów medycznych ratujących życie, narzędzi naukowych przyspieszających odkrycia, systemów edukacyjnych dostosowanych do każdego ucznia z osobna, czy też, jeśli nie będziemy ostrożni, w postaci technologii pogłębiających nierówności, inwigilujących obywateli i generujących dezinformację na masową skalę. Przyszłość głębokiego uczenia maszynowego nie jest z góry przesądzona. Jest kształtowana przez decyzje, które podejmujemy teraz, jako badacze, inżynierowie, politycy, obywatele. Narzędzie jest potężne. Mądrość, z jaką go użyjemy, będzie miała ogromne konsekwencje dla naszej cywilizacji. Rozdział 12. Rozdział 12. Narzędzia i frameworki, czyli jak zacząć przygodę z głębokim uczeniem. Doszliśmy do momentu, w którym warto zapytać, jeśli chcę samodzielnie zanurzyć się w świat głębokiego uczenia maszynowego, od czego zacząć? Jakich narzędzi używają praktycy? Jak wygląda codzienna praca badacza lub inżyniera uczenia maszynowego? Dobra wiadomość jest taka, że nigdy wcześniej nie było tak łatwo zacząć. Ekosystem narzędzi open source jest niezwykle bogaty, dokumentacja jest dostępna za darmo, a modele pretrenowane, modele, które ktoś już wytrenował i udostępnił, pozwalają na osiągnięcie imponujących wyników bez ogromnego budżetu ani superkomputera. Python jest językiem programowania numer jeden w uczeniu maszynowym. Nie dlatego, że jest najszybszy, nie jest, ale dlatego, że ma bogatszy ekosystem bibliotek ML niż jakikolwiek inny język, świetną czytelność kodu i ogromną społeczność. Praktycznie każde narzędzie do uczenia maszynowego ma interfejs Pythona. TensorFlow, opracowany przez Google Brain i udostępniony jako open source w 2015 roku, był przez kilka lat dominującym frameworkiem do głębokiego uczenia. Pozwala na budowanie i trenowanie sieci neuronowych w Pythonie, z możliwością wdrożenia na różnych platformach, serwerach, urządzeniach mobilnych, a nawet w przeglądarce. Teraz, Początkowo niezależna biblioteka, stał się wysokopoziomowym interfejsem TensorFlow, znacznie ułatwiającym budowanie sieci. PyTorch, stworzony przez Facebook Ali Research i udostępniony w 2016 roku, zrewolucjonizował sposób pracy badaczy. Jego kluczową zaletą jest dynamiczne obliczanie grafu obliczeniowego. Zamiast budować statyczny graf i potem go uruchamiać, PyTorch oblicza wszystko na bieżąco, krok po kroku. To sprawia, że debugowanie jest znacznie łatwiejsze. Można po prostu dodać print w środku obliczeń i zobaczyć, co się dzieje. PyTorch stał się preferowanym narzędziem środowiska akademickiego i przez lata wygrał bataję o serce badaczy. Fugging Face to firma i platforma, która zrewolucjonizowała dostęp do pretrenowanych modeli. Ich biblioteka Transformers w Pythonie pozwala w kilku liniach kodu załadować i używać tysięcy pretrenowanych modeli BERT, GPT, T5, LLAMA, Stable Diffusion i wiele innych. Model Hub Hugging Face jest rodzajem GitHub dla modeli AI. Każdy może udostępniać i pobierać modele, zbiory danych, kod treningowy. Wyobraź sobie, że chcesz klasyfikować sentyment recenzji produktów w języku polskim. Bez Hugging Face trzeba by zebrać tysiące polskich recenzji z etykietami, wytrenować lub zaadaptować model NLP, tygodnie pracy. Z Hugging Face możesz w kilka minut pobrać model polskiego BERTa, dodać klasyfikator, dotrenować na kilkuset przykładach i mieć działający system. Demokratyzacja AI na żywo. Google Colab to bezpłatna usługa w przeglądarce, która daje dostęp do GPU i TPU specjalizowanych procesorów Google do uczenia maszynowego, bez konieczności instalowania czegokolwiek. Możesz otworzyć przeglądarkę, wejść na colab.research.google.com i w ciągu minut mieć notebook Pythona z dostępem do karty graficznej. To doskonałe środowisko do nauki i eksperymentowania. Tradgle, platforma konkursów uczenia maszynowego, jest fantastycznym miejscem do nauki przez praktykę. Tysiące zbiorów danych, setki aktywnych konkursów, publiczne notebooki pokazujące, jak inni rozwiązują problemy. Tradgle Masters osoby, które osiągnęły najwyższy status na platformie, to uznani eksperci w dziedzinie ML, a wielu z nich aktywnie dzieli się swoją wiedzą. Jak wygląda typowy projekt uczenia głębokiego? Zaczynamy od zdefiniowania problemu i zrozumienia danych. Jakie mamy wejście? Jakie wyjście? Ile danych mamy i jakiej są jakości? To jest często najtrudniejszy etap, brudna praca z danymi, ich czyszczenie, transformacja, augmentacja. Inżynierowie uczenia maszynowego żartują, że 80% czasu spędzają na danych, a tylko 20% na modelach. Potem wybieramy architekturę. Czy to zadanie wizualne? Użyjemy CNN lub Vite. Vision Transformer. Zadanie językowe? Transformer. Dane sekwencyjne o strukturze szeregów czasowych, test lub transformer z modyfikacjami pod kątem czasu. Coś niestandardowego? Może własna architektura? Trenujemy model, monitorując krzywe uczenia. Jak zmienia się błąd na zbiorze treningowym i walidacyjnym z epokami? Zbiegający się błąd walidacyjny to dobry znak. Rosnąca luka między błędem trenowania a walidacyjnym sygnalizuje przyuczenie. Obie krzywe stojące w miejscu sugerują, że learning rate jest za mały albo architektura jest zbyt prosta. Ewaluujemy model na zbiorze testowym danych, których sieć nie widziała w ogóle, i obliczamy odpowiednie metryki. Dla klasyfikacji, dokładność, precyzja, recal, F1 score. Dla regresji, błąd średniokwadratowy, ME. Dla modeli języka, perplexity. Wybór właściwej metryki zależy od problemu. Dla wykrywania rzadkiej choroby recal jest ważniejszy niż precyzja, bo fałszywy negatyw jest gorszy niż fałszywy pozytyw. Na koniec, wdrożenie modelu w produkcji to osobna dziedzina, MLOps. Jak serwować model w czasie rzeczywistym? Jak monitorować, czy model nadal działa dobrze po tygodniach, miesiącach? Jak aktualizować model bez przerwy w usłudze? Jak zarządzać wersjami? To wszystko pytania, którymi zajmuje się inżynieria uczenia maszynowego. Jeśli chcesz zacząć się uczyć, mam kilka konkretnych rad. Zacznij od kursu Machine Learning Andrew NG na Coursera. To klasyka, która daje solidne podstawy matematyczne bez zbyt dużego formalizmu. Potem przejdź do kursu praktycznego uczenia głębokiego. Fast.ai jest świetny, bo zaczyna od praktyki i potem tłumaczy teorię. Ćwicz na Kaggle. Czytaj papers na Artshift, najlepiej zaczynając od tych, które są wskazywane jako must read przez społeczność. Buduj własne projekty. Nic nie uczy tak dobrze jak samodzielna implementacja, Nawet jeśli projekt jest mały i nieidealny, uczenie głębokie jest dziedziną w ciągłym ruchu. Co rok pojawiają się nowe architektury, nowe techniki, nowe wyniki. Śledzenie tego wszystkiego jest trudne nawet dla ekspertów. Ale fundamenty sieci neuronowe, propagacja wsteczna, konwolucje, rekurencja, mechanizm uwagi. Te fundamenty są stabilne i będą użyteczne przez lata.